chrzest Jana, co oznaczał i jaki miał cel? Czym był i jaki miał cel?
Czym jest to, co oznacza?
Chcesz powtórzyć, Iwonka?
Znaczy w tej drugiej. Tabelki. Czym jest w tej drugiej?
Kogo dotyczy?
Aha, kogo dotyczy.
Tak, i jaki ma cel?
Dzięki.
Zróbcie kopiuj i tylko wykasujcie stare.
Dobry sąsi.
Po świecie jeździ, no to trochę tej odwagi.
Bo nagrywanie zakończyło się przed zadaniem pracy domowej. Jak słuchaliśmy, to nie już nie było.
A, przepraszam.
Już nie wiedzieliśmy, co była praca domowa. Ale mam dobry
sprawiedliwość. Przed kim?
Przed sobą.
A zadzwonić nie możesz się dopytać.
Przed sobą, ale
dobrze, słuchajcie. Mamy fragment, który musimy przeczytać i zobaczyć, o czym on mówi. Ewangelia Mateusza. Trzeci rozdział. Cały, tylko będziemy go czytać na dwie raty. Najpierw będziemy czytać do 12, a potem pozostałą część. Czyli najpierw czytamy trzeci rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 12. Kto czyta? Proszę.
A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: pamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogą Państwu, prostujcie ścieżki Jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczą i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny pamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić chlebisko swoje. I zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Dzięki. I co? Mamy tutaj fragment, który mówi o tym, co robił Jan Chrzciciel, tak? Mhm. I będziemy po kolei studiować. Dlaczego? Dlatego, że każda Ewangelia mówi coś na temat działalności Jana Chrzciciela i chrztu, którego udziela. I teraz oczywiście Ewangelie się uzupełniają, te informacje się uzupełniają i będziemy, studiując kolejne fragmenty, coraz bardziej będzie nam się ten obraz uzupełniał. Nie? Więc ważne jest, żebyśmy się skupiali na tekście i na tym, co w nim jest, a potem będziemy przechodzić do następnego tekstu, tak? I będziemy uzupełniać sobie te rzeczy, patrzeć, co się powtarza, a co ten tekst uzupełniają, jakie opisy, tak? Okej, dobrze, to co tutaj mamy, słuchajcie? Przede wszystkim mamy, że przyszedł Jan Chrzciciel
i zaczął głosić.
Tak, i zaczął głosić. Co zaczął głosić?
Drugi werset. Upamiętanie.
Opamiętajcie się.
Bo Królestwo Niebios się
przybliżyło. Zaczął mówić ludziom o czym? Żeby się chrzcili? Nie, żeby się opamiętali. Ale jednocześnie zaczął mówić, że kim jest. Że jest głosem wołającego na puszczy, na pustyni, tak? Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego.
Cytując Izajasza.
Tak. Więc mamy sytuację, kiedy Jan Chrzciciel zaczyna misję swoją i nawołuje do pokuty, tak? I co? Przychodziła do niego kto?
Jerozolima.
Jerozolima, Judea, okolica nadjordańska. I co? Szósty. Byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Więc tutaj mamy to słowo ochrzcić. Najpierw zapiszcie, co to słowo oznacza. Ochrzcić to jest baptizo. Może wiemy, ale sobie powtórzymy. I to słowo baptizo oznacza zanurzyć coś przez zatopienie. Wywierając nacisk na tę rzecz. Po prostu zanurzyć coś. Coś jest na wierzchu i my zanurzamy to, używając nacisku. Czyli kąpiemy to, zanurzamy. Mhm. Zatapiamy.
Zanurzyć przez
zatopienie. Tak. Zatopić. Jak statek na przykład. Jest baptizo. Statek płynął i nagle poszedł na dno. Baptizo. Ktoś prał ubranie i je w wodzie baptizo.
A to znaczy zanurzył.
Zanurzył w wodzie ubranie, baptizo. No i Jan tych, którzy do niego przychodzili, baptizo. W wodzie. Tych, którzy wyznawali grzechy. Zanurzał ich, prawda?
Czyli?
Czyli mamy coś takiego. Zanurzenie, obmycie. Trzeci werset mówi, że Jan Chrzciciel jest tym, o którym mówił Izajasz. To jest pierwsza rzecz, informacja bardzo istotna, że Jan Chrzciciel jest tym, o którym mówił Izajasz. Tym głosem. I on rzeczywiście mówił, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Opamiętajcie się, czyli gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, to równa się opamiętajcie się. I teraz zobaczcie szósty werset, bo cały czas pierwszą rubryczkę mamy, tą zanurzenie, obmycie. Szósty werset, co robił Jan? Zanurzał tych, którzy do niego co? Przychodzili. I on ich zanurzał. Wszystkich zanurzał?
Nie.
Tych, którzy wyznawali swoje grzechy. Bo Jan nawoływał do pokuty. Tak? Czyli zanurzał tych, którzy wyznawali swoje grzechy. Źle słychać. A teraz? Teraz dobrze, no bo tutaj z tym mikrofonem może już być coś trochę, ale mam nadzieję, że jakoś się będzie dobrze działo. Poza tym dużo jest osób na łączach i być może to może mieć wpływ, wiecie, bo dziś jest bardzo dużo osób na konferencji. Okej. Więc słuchajcie, mamy, że Jan zanurzał tych, którzy wyznawali swoje grzechy. Zauważcie, że to 11 werset, co jeszcze mówi. Jan mówi tak, ja zanurzam was w wodzie ku opamiętaniu. Rozumiecie, dlaczego zanurzam w wodzie ku opamiętaniu? Bo zanurzenie w wodzie było połączone z wyznaniem grzechów. I to głosił Jan. Dajcie się zanurzyć, wyznając grzechy swoje. Oni nie wiedzieli, co robić. Jan to mówił. I Jan mówił, ja was chrzczę wodą, czyli zanurzam was w wodzie ku opamiętaniu. Ku opamiętaniu, ponieważ było to połączone z wyznawaniem grzechów. I teraz zauważcie jedną bardzo ważną rzecz. Czy tu jest napisane, że on zanurzał w czyjeś imię?
Nie.
Nie. To było zanurzenie tych, którzy wyznawali swoje grzechy. Nie w niczyje imię to nie było robione. To było po prostu zanurzenie z wyznaniem grzechów. Podobnie jak w Starym Testamencie były obmycia, które Bóg nakazał, tak? I one były połączone ze składaniem ofiar, tak tu Jan zaczyna głosić, opamiętajcie się, i dajcie się zanurzyć. I Jan głosił to. Był głosem wołającego na puszczy. Czyli to nie był chrzest, nie było to zanurzenie w czyjeś imię. Przynajmniej w tym miejscu tego nie czytamy. Będziemy sprawdzać, jak jest dalej. Ale tu nie ma nic takiego.
Możemy jeszcze przypomnieć, co znaczy to słowo upamiętajcie się? Tak dosłownie?
Tak.
Upamiętać.
Zaraz ci powiem. Drugi werset mówi pokutujcie w starym tłumaczeniu, ale to jest... Metaneo. Metanoia. Zmiana myślenia i idące za tym postępowanie. Czyli pokutujcie, to nie chodziło o, nie wiem, wyspowiadanie się czy coś, nie, tylko że chodziło o zmianę myślenia, a ludzie, którzy widzieli, że źle postępują, wyznawali swoje grzechy. Tak?
Wydawali się więc zgodne upamiętanie.
Zaraz do tego przejdziemy, tak. To mamy tutaj, czym było to zanurzenie. Czyli to było zanurzenie ku opamiętaniu. Głosił je Jan, mówiąc, żeby się opamiętali, bo przybliżyło się królestwo, tak? I zanurzał tych, którzy wyznawali swoje grzechy. Mamy to?
Tak.
Teraz patrzmy, kogo ono dotyczy, te zanurzenie. Więc mamy piąty werset, zobaczcie. Kto przychodził do niego?
Jerozolima,
Judea i cała okolica nad Jordanem, która była. Czyli pewien teren. Przychodzili do niego kto? Żydzi.
Żydzi
do niego przychodzili. Czyli mieszkańcy Jerozolimy, Judei i okolic nadjordańskich. Czyli nad rzeką Jordan, ta, która była. Dalej gdzie mamy? Szósty werset. Co mówi szósty werset? Kto jeszcze? Kogo dotyczy jeszcze chrzest?
Tych, którzy wyznają swoje grzechy.
Tak, wyznających grzechy swoje. Czyli on dotyczył Żydów, którzy wyznawali swoje grzechy. Ci byli zanurzani. Jeszcze zobaczcie drugi werset. Drugi werset, zobaczcie. Co mówił Jan?
Żeby się upamiętać.
Więc Jan głosił opamiętanie i chrzest opamiętania, tak? I teraz przychodzili do niego kto? Nie wszyscy. Wszyscy do niego nie przychodzili.
Ci, którzy wyznawali swoje.
Przychodzili do niego różni ludzie, natomiast Jan chrzcił tych, którzy pragnęli się opamiętać. Tak, którzy chcieli. Pragnęli się opamiętać, bo na co czekali? On głosił, opamiętajcie się, bo przybliżyło się królestwo. Nie opamiętajcie się, bo opamiętajcie się, tylko opamiętajcie się, bo przybliżyło się królestwo. I cytowany był prorok Izajasz. To jest najpiękniejszy rozdział Izajasza, 40. Więc tych, którzy pragnęli się opamiętać i oczekiwali Królestwa Bożego, tak? I zobaczcie jeszcze siódmy werset. Czy tylko ci przychodzili do niego? Przychodzili również ludzie, którzy pragnęli się ochrzcić, tak? Ale co Jan o nich mówi?
Plamierz miłowy.
Ósmy.
Wydawajcie więc owoc godnym pamiętania.
Dalej.
Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w sobie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Tak. Czyli przychodzili do niego również faryzeusze i saduceusze. Ale czy oni pokutowali?
Najwyraźniej nie.
Najwyraźniej Jan mówi, słuchajcie, wyście się przyszli tutaj do mnie
ze strachu.
Ale wy wydawajcie owoc godny czego?
Pamiętam.
O opamiętanie. Bo jeśli wy się chcecie opamiętać, to wy zacznijcie żyć tak. I niech się wam nie wydaje, że to, że samo, że jesteście Żydami, już daje wam zbawienie.
Przewaga zbawienia.
Czyli przychodzili do niego również ludzie, którzy chcieli, jak wszyscy, ochrzcić się, tak? Nie jest napisane, czy wyznawali grzechy, czy nie, ale Jan ich rozszyfrował i mówi: wydawajcie owoc godny opamiętania. I niech się wam nie wydaje, że jesteście dziećmi Abrahama i już wszystko jest załatwione. Musicie żyć jak trzeba. Dlaczego? Zaraz sobie o tym powiemy. Czyli Jan mówi co? Jak tutaj wyznacie grzechy i ochrzcicie, będzie się ok wszystko?
Nie.
To nic niby nie znaczyło, jeżeli Jan mówi, nie będziecie wydawać owocu godnego opamiętania. Czyli sam chrzest i czynność wyznania grzechów nic nie dawała, jeżeli to nie była prawdziwa pokuta, prawdziwe opamiętanie, za którym co szło?
Czyny.
Owoce.
W historii Izraela dużo jest fragmentów, kiedy naprawdę naród się opamiętywał. I na pewien czas zmieniał swoje postępowanie zupełnie. A potem znowu wracali, ale prawdziwe opamiętanie niosło za sobą zmianę czynów. I teraz, jaki to miało cel, zobaczcie.
11 werset, ku pamiętaniu.
A jeszcze 1-3. Od 1 do 3. Jaki tu widzicie cel?
Ugotować drogę.
Tak, przygotować Żydów na kogo?
Na Jezusa.
Na przyjście Mesjasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Pan Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, a odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane. A strome zbocza niech staną się doliną i objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszystko, to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. I mamy przygotowanie Izraelitów na przyjście Mesjasza. 8 werset, zobaczcie. Nawoływanie do pokuty. Chrzest był połączony z czym? Z pokutą. Każdy, kto pokutował, dawał się ochrzcić. Zobaczcie jeszcze dlaczego. 11-12 werset, to co już Kasia mówiła. Jan mówi co? Ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu, ale...
Po mnie idzie ten, jest mocniejszy niż ja. Ja mu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
I dalej?
W ręku jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nie ukażą.
A wcześniej co mówi? 7 werset. Kto wam powiedział, jak
kto
uciec?
Kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?
Kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? A tu pisze, że będzie gniew, że jak przyjdzie Pan, to ten, kto będzie przygotowany, ocaleje, ale Pan przyjdzie po to, żeby zrobić porządek, żeby oddzielić ziarno od
plew.
W ręku jego jest wiejadło, aby oczyścić klepisko. Czyli ważne, że Jan głosił chrzest opamiętania, aby ci, którzy będą przygotowani na przyjście Mesjasza, przyjęli go i byli uratowani przed przyszłym gniewem. Przed tym tak zwanym oczyszczeniem klepiska albo wycięciem wszelkiego drzewa, które nie przynosi owocu. Owoc godny opamiętania. Zaraz będziemy sobie czytać, co to był za owoc.
Więc jak to? Jeszcze raz? Jak to na początku?
Aby ci, którzy będą przygotowani na przyjście Mesjasza, którzy wyznają swoje grzechy, zaczną żyć zgodnie z Bożą wolą, no bo chodziło o to, że oni grzeszyli. I oni mieli zacząć żyć tak, jak Bóg nakazał. Czyli mieli wyznać grzechy, dać się zanurzyć, wyjść i żyć jak trzeba. Wydawać owoc godny opamiętania.
Byli przygotowani.
Żeby zostali ocaleni przed przyszłym gniewem, bo jak przyjdzie Pan, to wtedy się okaże, kto jest ziarnem, a kto jest plewą. I Jan to wszystko mówił. Kto będzie wycięty, kto nie. Czyli chodzi o ludzi posłusznych i nieposłusznych, bo Jan to mówi w kontekście pokuty.
Aby ujść przed przyszłym gniewem.
Tak. Pamiętacie, co mówił Mojżesz, mówiąc proroctwo? Proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Jego będziecie słuchać, a każdy, kto nie będzie go słuchał, będzie wytępiony z ludu. Mamy tutaj pewien fragment konkretny, który nam dużo mówi. Teraz zobaczmy, co ten fragment mówi o Jezusie. Dlaczego Jezus się dał ochrzcić? Już wielu ludzi zadaje sobie to pytanie. Po co? To teraz w kontekście tego. No, czyż on był grzesznikiem?
Nie.
A Jan go zanurzył. Przeczytajmy 13 do 17.
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Czyli tak, mamy kogo Jan ochrzcił?
Jezusa.
Kogo dotyczy chrzest? Jezusa.
Tak.
I po co? Mamy w tekście odpowiedź.
Aby się wypełniła wszelka sprawiedliwość.
Tak, tu widzimy tylko pewien fragment jak gdyby, ale on jest bardzo istotny. Po to, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. I te sprawiedliwość, słowo, ono oznacza coś, co jest słuszne, właściwe, zgodne z czyimś poleceniem. W tym wypadku z wolą Bożą. Coś, co jest słuszne, właściwe, zgodne z tym, co ktoś polecił zrobić, w tym wypadku chodzi o Boga. Wszelką sprawiedliwość. I Jan mu co? Ustąpił, czyli zanurzył go. Czyli Jezus sam się nie zanurzył, Jan go zanurzył. Bo na niektórych filmach pokazuje, jak to Jezus sam nurkuje. No nie. Pisze, że Jan go ochrzcił. Dalej widzimy, jak gdy Jezus został zanurzony, czyli ktoś go zanurzył, tak? I tu widzimy, aby się wypełniła wszelka sprawiedliwość. Ok. Przechodzimy do następnego fragmentu z Ewangelii Marka, pierwszy rozdział. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Od 1 do 8. Przeczytajmy. Proszę, kto by przeczytał? Proszę.
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. A on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańczę i miód leśny. A głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien. Schyliwszy się rozwiązać rzemykał sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.
Tu mamy kolejny fragment, słuchajcie. I o jakim chrzcie mamy mowę? Czwarty werset. Chrzest. Jan co robił?
Głosił.
On głosił ten chrzest. Czyli on co głosił z tamtej Ewangelii, co wiemy? Przybliżyło się Królestwo Boże. Jestem głosem wołającego na pustyni. Opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Dajcie się zanurzyć. I on to głosił. On głosił chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów. Czy było to znane w starym, w prawie mojżeszowym? Nie mówię w tradycji żydowskiej, co było znane. Czy było to znane w prawie mojżeszowym? Zanurzenie na odpuszczenie grzechów.
Chyba nie.
Pokuta i zanurzenie.
Zanurzenie.
Było obmywanie. Tak? Były obmywania. Dlatego Jan to głosił. Do czego prowadziło to, że przychodzili do niego ludzie i dawali się ochrzcić? Co oni robili potem? Wydawali owoc godny opamiętania, czyli co robili? Czemu byli posłuszni?
Bogu.
W jaki sposób Żydzi mogli być posłuszni Bogu? W tamtym czasie. Wypełniając zakon. Czyli Jan nawoływał, żeby ludzie zaczęli z powrotem wypełniać zakon. Zaczęli żyć tak, jak mówi Słowo Boże. Opamiętajcie się. Też, zaraz do tego dojdziemy. Tak, tak, tak. Oczywiście, to się z tym wiązało. Tylko zaraz przejdziemy, bo tam się będzie, w każdym fragmencie będziemy coś mieli, tak? Także przygotowanie drogi pańskiej to było. Jan głosił chrzest odpamiętania na odpuszczenie grzechów, co się równa przygotowanie drogi pańskiej, tak? I tu znowu mamy, kogo chrzcił Jan w wodzie? Bo to jest chrzest.
Kraina judzka, wszyscy mieszkańcy.
Bo to jest chrzest, który głosił Jan, to jest opamiętania na odpuszczenie grzechów. Dlatego chrzcił tych, którzy wyznawali grzechy. Więc zanurzenie było nierozerwalnie związane z wyznaniem grzechów. Wyznawali grzechy i dawali się zanurzyć. Widzimy tutaj, że samo zanurzenie nie było żadną czynnością magiczną. I samo w sobie nic nie dawało, jeśli nie było poparte pokutą. Opamiętaniem się, wyznaniem grzechów. Coś nie tak, Rafał?
Nie, tak. Ja czytam Biblię.
Jasne. Jeżeli wam coś nie pasuje, to mówcie. Czyli on chrzcił w wodzie tych, którzy wyznawali swoje grzechy. Czy mamy tutaj coś o jakimś imieniu, w które on chrzci?
Nie.
Nie.
Słów nie mamy.
Dlaczego? Nie mamy w ogóle słowa o imieniu. Jak będziemy studiować chrzest w Nowym Przymierzu, to zobaczymy, dlaczego, jaka była różnica. Tutaj jest opamiętanie i na znak tego zanurzenie, tak? I to połączone z tym, co sprawiało? Odpuszczenie grzechów. Kto odpuszcza grzechy? Czyli Jan. Bóg. Dlaczego Bóg odpuszczał na podstawie tego grzechy? Dlaczego? Bo kto Jana powołał? Kto go posłał? Bóg go posłał. To był on sam z siebie tego chrztu nie głosił i tego opamiętania. Tylko Bóg mu nakazał to. Więc ludzie, którzy byli posłuszni temu, co mówił Jan, komu okazywali posłuszeństwo?
Bogu.
Bóg podjął taką decyzję. Wystąpi Jan i będzie to głosił. A obmywania nie były dla Żydów obce. Natomiast zanurzenie na wyznanie grzechów było nowym, ale nie takim całkiem. Oni nie byli zaskoczeni wodą i tym, że się trzeba obmyć. Więc w pewnym sensie oni mieli jak gdyby podobieństwa z prawa mojżeszowego, tak? Obmywań, ale to nie było to samo, zauważcie. Tu jest wyznanie grzechów i zanurzenie w wodzie na opamiętanie, na wyznanie grzechów. Bo gdyby to było dokładnie to, co w Starym Testamencie, Jan by tego nie musiał głosić i tak mówić. I zaraz sobie o tym powiemy. Ósmy werset co mówi? Zobaczcie, że Jan co? Chrzcił gdzie? W wodzie, ale co zapowiadał?
Że będzie ten, który będzie chrzcił Duchem
Świętym. Tak, ale zapowiadał tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Jan chrzcił w wodzie. Jan chrzcił wyłącznie w wodzie. I zapowiadał tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym.
To wtedy już, tak?
Co? Nie, to cały czas w A. Cały czas w rubryczce pierwszej piszemy. Bo wszystko, co dotyczy chrztu. Jan ten chrzest głosił. Czyli informował o nim. Głoszenie Ewangelii to jest głoszenie czegoś, czego ludzie nie słyszeli i muszą się o tym dowiedzieć. I oni... Na tej samej zasadzie Jan. On głosił coś, o czym oni musieli się dowiedzieć. Że trzeba przyjść, wyznać grzechy i dać się zanurzyć. Kogo to dotyczy? Zobaczcie, piąty werset.
Mówi Żydów, którzy wyznają swoje
grzechy. Tak samo. Potwierdza się to, co mamy w Ewangelii Mateusza. Czyli dotyczy to Żydów pochodzących z Judei i Jerozolimy, wyznających swoje grzechy. Teraz dlaczego? Po co? 3-4 werset, zobaczcie. Przygotowanie co? Drogi Pańskiej. I przygotowanie Izraelitów na przyjście Mesjasza. W jaki sposób? Mieli oczyścić się z grzechu. W jaki sposób? Przez pokutę i zanurzenie. Na świadectwo pokuty. Mieli oczyścić się z grzechów przez pokutę i zanurzenie. Po co im to było potrzebne? bo zbliżało się moment przyjścia Mesjasza, tak? A co Mesjasz miał robić? Chrzcić Duchem Świętym. Oni mieli być przygotowani na to, co zrobi Mesjasz, kiedy przyjdzie. Pamiętamy Dzieje Apostolskie, ilu było przygotowane. Zobaczcie, ilu się chrzciło, ilu było gotowych. Pokuta była, ale ona nie była trwała. Ale... nie zmienia to jednak faktu, że przychodzili ludzie i dawali się chrzcić. Dawali się zanurzyć. Dobrze, teraz zobaczmy, co ten Ewangelia Jana mówi na temat chrztu Jezusa. Czy wnosi coś nowego, czy tylko potwierdza? Zobaczcie, 9, 11 werset. Trzy wersety. Marka, przepraszam, Marka. Mhm. Trzy wersety. Od 9 do 11. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka. Od 9 do 11.
Stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanii. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań wstępującego jak gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
No dobra. To co tu mamy? Jak kogo ochrzcił?
Jezusa.
Dotyczy to Jezusa Chrystusa. Kogo? Kim on jest tutaj? Synem Bożym. Tak? I co tu jeszcze dochodzi? Jaki element mamy, który się powtarza w Ewangelii Mateusza? Zobaczcie. Kto stąpił na niego? Duch jako gołębica. Czyli to był Duch Święty, ale on wyglądał jak gołębica. Ewangelia jako gołębica na niego wstępującego. I co jeszcze się rozległo?
Głos
z nieba.
Coś jest mocno.
Tak? Czyli w czasie chrztu, po zanurzeniu Jezusa, tak? Duch Święty i Bóg Ojciec potwierdzili, że Jezus jest tym Mesjaszem, tak, jest Synem Bożym, tym Mesjaszem.
Którego sobie upodobałem.
Tak. Czyli pozostałe dwie osoby Boga potwierdzają to, że Syn Boży jest Mesjaszem tym. Tak. Że to jest ten Mesjasz. Czyli taki miało cel, bo popatrzcie, co się stało. Cel, to jest cel. Wstąpienie Ducha Świętego i głos Boga potwierdziły, że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem zapowiedzianym w Pismach. Słuchajcie, i teraz... mamy Ewangelię Łukasza. Jak skończycie pisać, to przechodzimy do Ewangelii Łukasza. I zanim przejdziemy do samego Jana Chrzciciela, przeczytamy o nim od początku istotne informacje. Drugi rozdział, pierwszy rozdział 15-17 Ewangelii Łukasza. Pierwszy rozdział 15-17. To jest o Janie Chrzcicielu.
Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i w mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.
O! Widzicie, jak pięknie uzupełniło się to, co już przestudiowaliśmy? Mhm. Wiadomo, po co Jan wystąpił?
Tak. No,
patrzcie, jak czytelnie jest napisane.
Skąd to fragment był, przepraszam?
Ewangelia Mateusza, Łukasza, pierwszy rozdział, 15-17. Czyli co miał? zwrócić serca synów, serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych. Żeby 17. Przygotowując Panu lud prawy, żeby opamiętali się, żeby zaczęli być posłuszni Bogu po prostu. Żeby z dzieci żeby ojcowie zaczęli właściwie odnosić się do dzieci, a nieposłuszni zaczęli słuchać tych, którzy są sprawiedliwi i mówią, co mają robić. Szesnasty werset. Wielu, nie wszystkich. Tak. Przygotować dla Pana lud prawy miał. Posłuszny prawu Bożemu, prawu mojżeszowemu, bo wtedy obowiązywało prawo mojżeszowe. Żydzi nie byli posłuszni prawu mojżeszowemu. Wiele złych rzeczy w ich życiu się działo, a Jan przyszedł po to, żeby oni zaczęli być posłuszni prawu mojżeszowemu, żeby nawrócili się do Boga, bo wtedy takie prawo obowiązywało.
I to w 16 mamy, że wielu się nawróciło do Boga.
Tak.
Pana Boga
Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. I pójdzie przed kim?
Przed
Panem Bogiem ich pójdzie. W duchu i mocy. Czyli nie jest Eliaszem. Pójdzie w duchu i mocy Eliaszowej. Bo w pewnych miejscach Pan Jezus mówi, on jest tym Eliaszem, tak? Tak, on jest tym Eliaszem. Ale tu widzimy, że to nie był Eliasz. Tylko on szedł w mocy i w duchu Eliaszowym. A był Janem Chrzcicielem, a nie Eliaszem. Eliasz jeszcze nie przyszedł. On przyjdzie dopiero. Więc widzimy, że miał wielu synów nawrócić do Pana Boga ich i przygotować Panu lud prawy. Dlatego głosił chrzest opamiętania. I głosił, przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się. Metanoja, nawróćcie się, zmieńcie myślenie. Zacznijcie żyć znowu zgodnie z Bożym prawem. Widać to tutaj?
Tak.
Super. Przeczytajmy sobie w tym momencie Malachiasza, 3 rozdział, ostatnie proroctwo w Starym Testamencie. Malachiasza, 3 rozdział, od 1 do 2. Tak. Pierwszy, drugi werset.
Pierwszy rozdział, trzeci. Jeszcze raz, Marek, 3.
Pierwszy, Malachiasza, 3 rozdział, 1 do 2. Pierwszy, drugi werset. Kto przeczyta?
Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ustoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników.
Tak. Trawiący.
Foluszników?
Folusznicy, czy to przypadkiem...
Łuk, czyli...
Łuk, to takie no to ostre mydło, taki kwas.
To jest bardzo silna
mydło
zasada.
Mydło chyba, których...
Ci,
którzy to sporządzali.
Słuchajcie, co jest ważne, ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówi prorok, a przez proroka przemawia Pan, bo nie prorok posłał anioła. Tutaj anioł nie oznacza istoty duchowej. To nie oznacza tego ze skrzydłami, tylko anioł to oznacza słowo posłany. I teraz anioł odnosi się do istot duchowych, bo oni byli posłańcami Bożymi, ale również do ludzi. Bo to oznaczało posłaniec, posłany do jakiegoś zadania. Więc tu anioł, to nie chodzi o aniołów ze skrzydłami, tylko to jest zapowiedź o wysłańca, którym był Jan Chrzciciel i on miał przygotować drogę dla Pana, a potem przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. I on jest aniołem czego?
Przymierza.
Posłannikiem przymierza. Dlaczego? Bo w Chrystusie jest nowe przymierze. On ustanowił nowe przymierze. Tak? I to jest ten, którego oczekujecie, bo Żydzi wiedzieli, że przyjdzie Pan i nowe przymierze będzie. To było zasada, łuk, tak. Stasiek mówi, zasada, łuk to jest zasada. Więc tu widzimy w proroctwie, że Jan Chrzciciel miał być posłańcem od Pana, który miał przygotować drogę, Pan mówi, przede mną. Jahwe mówi, że Jan miał przygotować przede mną drogę. Ten Jahwe mówi, tak? On przede mną przygotuje drogę, a potem przyjdzie do świątyni kto? Pan, ja. I jestem aniołem, to jest ten anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. I teraz, jak otworzycie Ewangelię Łukasza, jeszcze raz na pierwszym rozdziale, 15-17 wersecie. Tak?
Jana?
Tak? Przepraszam. Tak. Łukasza, pierwszy rozdział, 15-17. Przepraszam. To macie tak. Wielu, 16 werset, wielu spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim. Panem Bogiem ich. I to się idealnie zgadza z proroctwem Malachiasza, kiedy Pan mówi, on przygotuje drogę przede mną. Więc ten Jahwe Starego Testamentu, Jahwe Izraela, to jest Mesjasz, wcielony Bóg, który przyszedł na ziemię, narodził się z Marii. To jest ten Mesjasz, to jest Bóg, który zapowiedział siebie. Syn. Bo nie ojciec przyszedł, przyszedł syn. Ale Jahwe Starego Testamentu tutaj wyraźnie widać, że to jest syn. Że Jezus jest Jahwe, który przyszedł w ciele, bo Jan miał przed nim przygotować drogę. Widzicie to? To jest bardzo dobre miejsce, które pokazuje, kto miał przyjść po głoszeniu przez Jana Chrzciciela. Więc widzimy, że Jan Chrzciciel miał przygotować pewne zadanie, tak? Ok, idźmy następny fragment. Drugi rozdział, 76-77. Też Łukasza, drugi rozdział, 76-77. Przepraszam, coś nie tak. Coś nie tak mam. Nie ma tyle? Coś źle nam
znam? A, nie.
Pierwszy.
Tak, pierwszy rozdział, 76-77. Tak, przepraszam, pierwszy rozdział, fakt. Muszę poprawić. Pierwszy rozdział, 76-77.
A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwana będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich.
Jak miał być nazwany Jan Chrzciciel?
Prorokiem Najwyższego.
Prorokiem Najwyższego. O sobie mówił, ja nie jestem prorokiem. Ale tak był nazwany. Prorokiem Najwyższego nazwany będziesz. I poprzedzać będziesz kogo?
Pana.
Pana. Boga. No właśnie. A teraz, jak słychać? Słabo, no właśnie, nie wiem, co to jest, że słabo słychać. A teraz? Jak teraz? Dobrze, no to dobrze. O, coś przerwało, wzięło teraz. Ale to tylko u jednej osoby widzę, że przerwało. Reszta słyszy. Zanika głos. No właśnie, nie wiem, bo może coś z mikrofonem albo coś. No nie wiem. Słuchajcie, jakby coś przerywało, my to nagrywamy, więc... Więc co tutaj mamy? Że miało być... I miało komu przygotować drogę? Dla Pana.
Aby przygotować drogę.
Czyli Pan. Tutaj wyraźnie jest pokazane, że Jezus jest Panem Bogiem wcielonym. Bo przed Panem tu jeszcze Nie ma mowy, jeszcze Jezus się nie narodził. Na razie jest mowa tylko o Panu. I proroctwa wskazują, że to przed Panem Bogiem miał przygotować drogę. I co jeszcze? Co miał dać? Jakie poznanie?
Zbawienie
przez odpuszczenie grzechów ich. Poznanie zbawienia. A czym jest to zbawienie? W czym ono było? Co Jan zapowiadał? Że przyjdzie Mesjasz i będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I zaraz sobie dalej zobaczymy, co to oznaczało, że zbawienie. Bo tu chodzi o Jezusa. On miał wskazać na Jezusa, w którym jest odkupienie, odpuszczenie grzechów ich. Tu nie chodzi o chrzest, którym Jan chrzcił, ale o Mesjasza. Poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich.
A można przeczytać w Gdańskim ten werset?
Tak.
Bo tutaj jest dać ludowi jego poznanie, zbawienie.
70.
Jego, to znaczy,
aby dać ludowi jego.
Aby dać czyli, ludowi jego, czyli Pana.
Czyli Pana.
Poznanie,
lud Pana.
Pana. Czy ludowi jego.
77.
Aby dać ludowi Pana.
Ażby dał znajomość zbawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich. Ludowi jego, chodzi o Izraelitów. Jest jakiś problem? Nie,
nie, nie, już teraz żadnego.
Czyli mamy na podstawie, tutaj mamy, co zrobił Jan, tak? I teraz zobaczcie, przeczytajmy sobie trzeci rozdział od 1 do 18. Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział. Od 1 do 18. Duży fragment, ale niezbędny. Kto będzie czytał? No proszę.
W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam podał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy wydać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim rządzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan mówi nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę.
Dalej.
1,18 mówiłeś.
A Tetrarcha, Herod strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia.
Okej. I teraz co mamy tutaj, słuchajcie? Co głosi Jan? Jaki chrzest? No. Trzeci werset.
Chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów.
Chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów, tak? Chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów. I przychodziły do niego tłumy się ochrzcić. I co on do nich mówi? Pomoże wam to wszystko. Dajcie się ochrzcić, wszystko jest okej. Okay. Patrzcie, że te tłumy, tam byli faryzeusze i saduceusze. Tutaj, że tłumy. To nie było ich mało, słuchajcie. Dużo ludzi przychodziło do niego. I nie tylko faryzeusze i saduceusze. No to faryzeuszy i saduceuszy mało nie było.
A w wersecie 21, a gdy wszyscy lud przyjmował...
A lud to lud. Bo przyszły tłumy, ale tutaj te tłumy, w Mateusza mamy, kto to był, ale był również lud. Przychodzili i celnicy, i żołnierze jest napisane. Różni ludzie do niego przychodzili. Więc zobaczcie, że tłumy chcące się ochrzcić, co Jan o nich mówi? Uciekacie przed przyszłym gniewem. Dlaczego? Bo ja zapowiadam przyjście Mesjasza. Wy wiecie, co się będzie działo i przychodzicie do mnie. Ale co? Wydawajcie owoc godny opamiętania. To wam nie pomoże, że wy tylko tą czynność zrobicie.
To ma być...
Co? To nie było prawdziwe wyznanie. To była... O nich przyszli zrobić pewną czynność, bo im się to wiązało z czynnościami.
Tak.
Z obmywaniami. Ale to nic w sobie nie dawało, bo serce nie było przemienione. Mówi, wydawajcie owoc godny opamiętania. Zaraz sobie dalej będziemy czytać. Jeszcze mamy Jana. To nam już zupełnie jak gdyby wyklaruje nam tą całą sytuację. Ale tu już mamy bardzo dużo, nie? Dlatego, że przychodziły do niego tłumy, aby uciec przed przyszłym gniewem. Czyli wiedzieli, że Mesjasz jest blisko. Wierzyli. Zapowiadał przyszły sąd, tak? Trzeba było wydawać owoce godne opamiętania. Chrzest sam nie wystarczył. I samo wyznanie grzechów. Trzeba było owoce wydawać, czyli to miało być szczere. Wtedy Bóg na podstawie tego chciał usprawiedliwić. Bo Bóg usprawiedliwiał, tak? Samo w sobie ta czynność nie usprawiedliwiała, zauważcie. Bo Jan wystąpił, Bóg go posłał, tak? Więc sama czynność nic nie dawała. Trzeba było to tak zrobić, żeby Bóg chciał się do tego przyznać, czyli wydawać owoc godny opamiętania. Więc zanurzenie było z czym połączone? Z prawdziwą pokutą. Tylko wtedy miało sens. Wtedy to dopiero był chrzest opamiętania. I Jan taki głosił. Szczerze się opamiętajcie i dajcie się zanurzyć. To mamy pierwszą rubryczkę. Teraz druga. Jak skończycie, powiedzcie kiedy i będziemy patrzeć, kogo to dotyczy. Trzeci werset. O kim wspomina?
Mieszkańcy Krainy Nadjordańskiej.
Czyli mamy, że chodzi o Żydów, którzy tam mieszkali. Siódmy werset. O kim jest mowa? O tłumach, które co chciały uciec przed nadchodzącym gniewem. Ale nie wydawało owoców godnych opamiętania. Jak go te tłumy pytały, co mamy robić, to co Jan im powiedział? Jeżeli macie czegoś za dużo, to dajcie to innym, nie? Czyli widać, że te tłumy, co go pytały, to miały co oddać. Biedni to nie byli. Bo jeżeli ktoś ma jedną koszulę, to Jan by takiej rady nie dawał. Żołnierzom takiej rady nie dawał. I nie dawał takiej rady celnikom. Tylko każdemu dawał radę odpowiednią do tego
stanowiska.
Dokładnie. Więc tu mówi, podzielcie się tym, co macie. A pozostały, bo kto jeszcze do niego przychodził? Zobaczcie, kto jeszcze?
Celnicy.
12 werset mówi, że również celnicy. To dotyczy celników również. I kogo jeszcze?
Żołnierzy
i zwykłego ludu. 15-18 werset.
A celnicy nie byli Żydami?
A dlaczego byli?
Byli.
Jak najbardziej. Tylko mówimy, że tu już się dzieli na pewne grupy ludzi. Widzimy, że ci Żydzi to nie tylko mieszkańcy, ale widzimy, kto spośród mieszkańców. Że różni ludzie przychodzili. I żołnierze, i celnicy, i lud taki, który tam no, ogólnie jest nazwany ludem. I każdemu, zobaczcie, Jan coś mówił. Celnicy mają co? Przestać być celnikami.
Nie. Nie pobierać się za dużo.
Nie pobierajcie ich więcej niż trzeba.
Co ustalono.
Bądźcie uczciwi po prostu. A o żołnierzach co mówi?
Nie
oskarżać fałszywie, tylko poprzestawać na żołdzie. Czyli bierz pieniądze za to, co robisz. Czyli zobaczcie, dotyczy to tych ludzi, którzy tam mieszkali. Celników, żołnierzy, ludu. Faryzeuszy, saduceuszy, mieszkańców krainy nadjordańskiej, Jerozolimy. Tak? I teraz znowu, po co? Powiedzieliśmy sobie, żeby przygotować lud prawy, tak, dla Pana. A tu w tych fragmentach, zobaczcie, od 3 do 4, co mamy? 3, 4. Trzeci, czwarty werset. Zmianę postawy tych ludzi. Tak? Jan z siebie to zapowiadał?
Nie.
Jest napisane, że ja posyłam anioła mego. Pan mówi, ja go posłałem. Więc kto wydał Janowi polecenia, żeby on to głosił?
Pan.
Więc Jan nie z siebie wystąpił, a posłał go Pan, bo on o sobie mówił, ja jestem głosem wołającego na puszczy, na pustyni.
No, tak? Na... to jest, że co? Doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni.
No, więc to jest napisane, nie? Że Jan z siebie nie głosił, tak? Więc on głosił to, co Pan kazał, czyli chrzest i pokutę, tą formę wyznania grzechów, kto kazał głosić? Pan. Jan tego nie wymyślił. I Jan to głosił i ludzie, którzy przyszli i zrobili to jak należy, to komu byli posłuszni?
Bogu.
I Bóg na tej podstawie usprawiedliwiał ich, czyli przygotowywał, to było stałe usprawiedliwienie? Nie. To było przygotowanie na przyjście Mesjasza, który co miał robić? Jest napisane, że aby dać ludowi poznanie zbawienia przed uspuszczenie grzechów ich, jak przyjdzie Mesjasz. To miało przygotować lud prawy
na przyjście Mesjasza.
Tak. I zauważcie, że tu każdy indywidualnie musiał się przygotować. Każdy indywidualnie. Każdy musiał przyjść, wyznać grzechy i dać się ochrzcić. I 16 werset, zobaczcie. Was to znaczy kogo?
Grzechy.
Jak będziecie gotowi, to Pan przyjdzie i On będzie chrzcił Duchem Świętym i Ognem. I 17 werset.
Pszenica,
ocalenie przed gniewem. Tak. Bo tu nie chodzi o fizyczną pszenicę, tylko chodzi o tych, którzy będą posłuszni, wydają owoc i takich, którzy owocu nie wydają. Czyli nie są posłuszni posłannictwu Jana i nie chcą się pojednać z Bogiem, uporządkować swoich spraw przed przyjściem Mesjasza. Tak? Widzicie to? Tak jest w tekście? O to chodzi? No, tak kontekst pokazuje, że nie trzeba tutaj szukać jakichś metafor dalekich. Tu chodzi o konkretnych ludzi, konkretny czas i konkretne zadanie. Pan się zbliża. Anioł przymierza, którego oczekujecie. I teraz mamy jeszcze ten fragment Łukasza, który mówi o Jezusie. Dwa wersety, 21 i 22.
Też trzeci. A gdy czystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo. Wstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
I co mamy znowu? Jan ochrzcił Jezusa Chrystusa. Jezus to Boży Syn. Jego to dotyczy tylko. I kiedy się modlił, to co?
Otworzyło się niebo.
Tak. I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jako gołębica i głos Ojca potwierdził, że to jest mój Syn. Czyli na jedną z osób Trójjednego Boga wstępuje Duch Święty, czyli trzecia osoba. I Ojca głos potwierdza, że to jest mój Syn. Czyli mamy wszystkie trzy osoby Boga. Podwójne świadectwo. Plus świadectwo czyje? Jana Chrzciciela. Trzech świadków. Wszyscy od Boga. Dwóch Bóg, trzeci posłany od Boga. I teraz zobaczcie, przechodzimy do Ewangelii Jana. Mamy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Moment. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Od 22 do 36. Kto przeczyta? Może nawet 19. Kto przeczyta? Od 19 do 36.
To Joachim.
No proszę.
A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc, Eliaszem jesteś? A on odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów. I pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Betebarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha stępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie. Ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.
Dalej.
Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł. Oto baranek Boży.
Dziękuję. Czyli co tutaj mamy? Gdzie Jan chrzcił?
Betabarze za Jordanem.
Tak, Jan chrzcił w Betabarze za Jordanem.
Czyli nie w Jordanie za Jordanem?
Nie, tam miejscowość to była...
Miejscowość nad Jordanem. Jordanem. Tylko po drugiej stronie Jordanu. I teraz mamy. Dlaczego chrzcił? 23-25. Bo Bóg mu nakazał. I teraz pytają go, jesteś, kim ty jesteś? Mesjaszem jesteś? Nie. Prorokiem jesteś? Nie. Eliaszem? Nie. To jakim prawem chrzcisz? Skoro nie jesteś posłany od Boga, bo nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, który miał przyjść, ani prorokiem w ogóle, to jakim prawem chrzcisz? A on mówi, chrzczę takim prawem, że ja jestem głosem wołającego na puszczy. Nie jestem takim prorokiem, jak wy myślicie, nie jestem Eliaszem, nie jestem Mesjaszem, jestem tym, o którym mówi prorok Izajasz. Izajasz nie nazywa tego, który przyjdzie prorokiem, mówi z głosem wołającego na puszczy. Ja miał tylko powiedzieć i ochrzcić. On nic o sobie więcej nie myślał, on miał jedno zadanie do wypełnienia. On mówi, to jakim prawem chrzcisz, czy ty nie jesteś posłany od Boga? Jakim prawem głosisz chrzest pokuty? To nie chodziło o samo zanurzenie, ale ono było połączone z głoszeniem pokuty. Mówi, skoro ty, to jakim prawem? A on mówi, ja was chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać z rzemyka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem. Czyli Jan mówi, że on jest tym, którego Bóg posłał. Jest głosem zapowiedzianym przez Izajasza. Człowiekiem, który miał przyjść głosić przyjście Mesjasza. Pomimo, że nie był Mesjaszem, Eliaszem. On powiedział, ja nie jestem Eliaszem. Ale jak miał przyjść, czytaliśmy? W mocy i duchu Eliaszowym, nie? Dlaczego? Bo Eliasz jak przyjdzie, to samo będzie robił. On miał zwrócić serca ludzi ku Bogu. Zobaczcie 26-33. O chrzcie, co jeszcze widzimy? 26-33.
Że Jan chrzcił wodą.
I 33. Kto go posłał, żeby chrzcił wodą?
Lecz ten, który mnie posłał.
Ten. A kto go posłał? Bóg go posłał, żeby chrzcił wodą. Czyli Bóg posłał Jana, aby chrzcił w wodzie i co ogłosił? Przybliżyło się Królestwo Boże. Opamiętajcie się. I jeszcze po co Jan chrzcił? 32-34. Po co jeszcze Jan chrzcił? Czyli tak, po pierwsze...
Aby zobaczyć ducha zstępującego, a nie...
32-34. Po co jeszcze Jan chrzcił? 31.
Aby był objawiony Izraelowi Jezus.
Tak.
Nie, to Jan przyszedł, aby był objawiony Izraelowi.
Przyszedł chrzcząc wodą.
Ja przyszedłem chrzcząc wodą. Jan nie tylko przyszedł, ale przyszedł chrzcząc wodą. Dlaczego? Bo Jezus do niego przyszedł i on mógł zobaczyć, kto to jest. Więc chrzcił ludzi, żeby się opamiętali, zwrócić ojcy, serca ojców ku synom, do Boga przygotować lud, ale również co? Żeby objawić Mesjasza, bo to on powiedział, to jest baranek Boży. Czyli Bóg posłał Jana, żeby chrzcił w wodzie. Jan chrzcił w wodzie, bo był głosem wołającego do puszczy i miał do tego prawo, pomimo, że nie był ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem, tak jak oni myśleli prorokiem. Ale jest napisane, że to jest prorokiem najwyższego nazwany będziesz. Ale on był prorokiem, który miał tylko Jezusa głosić, nic więcej. I miał złożyć o tym świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem. On miał złożyć świadectwo. A kto złożył świadectwo do tej pory, że Jezus jest Mesjaszem? Przestudiowaliśmy. Kto? Do tej pory. Duch Święty i Ojciec. A tu mamy czy jeszcze świadectwo?
Jana.
Które?
Trzecie.
Trzecie w kolejności. Trzech świadków.
Wystarczy dwóch.
pewne świadectwo. I co Jan z siebie to głosił? Nie, Bóg go posłał po to, żeby poświadczył. Mówi, zobaczysz tego, na którego duch wstępuje. A ja to zobaczyłem po to, żeby wam powiedzieć, mówi, żeby ludowi został objawiony. Więc kogo to dotyczy, zobaczcie. Kto przychodził? Po kolei jedziemy. 1.11. Jana 1.11.
Dzień dobry. Do swojej własności przyszedł, ale swojego
kto?
Nie przyjęli.
Żydzi. Dalej, 1.19.
Żydzi.
1.24. Żydzi. 1.26. Wy. Żydzi. Tak? 1.31. Do Żydów. Czyli Jan przyszedł i głosił chrzest opamiętania dla kogo? Dla Żydów. Mówił, że przybliżyło się królestwo i Mesjasz się zbliżył. Kto jeszcze czekał na Mesjasza? Nikt. Nikt nie czekał na Mesjasza, tylko Żydzi. Więc Jan głosił dla Żydów. Dla tych, którzy czekali na Mesjasza, którym Mesjasz był obiecany. Co się dzieje? Coś nie tak słychać? Zanika głos. Nic nie jestem w stanie, słuchajcie, zrobić. Może po prostu jest to obciążony internet. A nikt tam nie ogląda nic jakiegoś? Nie, to po prostu taki, dużo ludzi jest na łączu i mam wrażenie, że jednak te łącze ma swoją przepustowość pewną. No i no, nic na to nie poradzę. Dzisiaj jest dużo osób i być może dlatego. Ale może zaraz będzie lepiej. Więc słuchajcie, Żydów widzimy, że chodzi o Żydów, tak? I teraz po co Jan chrzcił? 23 werset co mówi? Prostujcie drogę Pana. Wiemy już, co to oznacza? Aby Żydzi uporządkowali swoje życie i pokutowali przed Bogiem i przygotowali się na przyjście Mesjasza. Czyli potwierdza się, Jan bardzo konkretną rzecz i w bardzo konkretnym celu to robi. I wszystkie miejsca potwierdzają to. Tak, czyli aby Izraelici podporządkowali się Bogu, zaczęli znowu być posłuszni prawu Bożemu, prawu Mojżeszowemu, przed przyjściem Mesjasza. I teraz zgadzacie się z tym?
Tak.
Okej, to idźmy dalej. Teraz zobaczcie, po co jeszcze. 29 werset, 31, 32, 4. 29 do 34.
Wskazuje na Jezusa, który jest barankiem Bożym. Nie płacie grzechu.
Jan chrzcił po to, jest napisane, aby objawił się Jezus Izraelowi. On go po to ochrzcił. I po to zobaczył to wszystko, żeby móc powiedzieć innym. Czyli Jan chrzcił po to, żeby Jezus poświadczyć, że Jezus jest Synem Bożym Mesjaszem, oczekiwanym przez Izraelitów. Lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. No bardziej wyraźnie się nie da tego powiedzieć. I 29 werset, zobaczcie. Jan po co ochrzcił Jezusa? Pytanie kolejne. Po co Jezus się ochrzcił? Do kogo szedł Jezus?
Do Jana.
Po co szedł do Jana?
Bo Jan był posłany, aby chrzcić.
I Jezus po co szedł do Jana?
Aby został objawiony Izraelowi.
Żeby Jan go ochrzcił. A tu jest napisane z innej strony to. Jan go zobaczył i powiedział, to ten. Czyli Jezus przyszedł do Jana, Jan go ochrzcił po to, żeby się objawił Izraelowi. Po to Jan go ochrzcił. Po to Jezus przyszedł się ochrzcić, aby zostać objawionym Izraelowi. Nie po to, żeby swoje grzechy wyznać, tylko chrzest był po to, żeby się objawił Izraelowi. Godzi się wykonać wszelką sprawiedliwość? To jest to. Nic więcej Biblia nie mówi o powodach chrztu Jezusa. Nic więcej. Miał się objawić Izraelowi, miała być zamanifestowane to, kim on jest. Jan miał to zobaczyć i miał to potwierdzić. I po to Jezus przyszedł do Jana. Nigdzie Biblia nie mówi więcej nic o powodach chrztu Jezusa. Dla mnie ten powód jest zupełnie wystarczający. Bo słowo o nim mówi.
Nie chcesz pokombinować.
Nie. Nie będę nic kombinował. Bo słowo daje tak jasne odpowiedzi, że nie ma sensu kombinować. Po co? Czy macie tutaj pytania do tego tekstu? Bo jeśli nie, to przejdziemy dalej. Bo mamy jeszcze dwa fragmenty z Ewangelii Jana. Krótsze, ale dwa jeszcze.
Ten fragment nie mówi o tym, że Duch Święty stąpa na Jezusa.
Nie, inne mówią.
Tu nie jest napełnione.
Nie, inne mówią. Inne mówią, że Duch Święty stąpił, ale nie to, że napełnił Jezusa, tylko Duch Święty stąpił na Niego, żeby zamanifestować, kim On jest. To było świadectwo trzeciej osoby Boga i głos Ojca. Żeby potwierdzić, że to jest Syn Boży, druga osoba Boga. Po to Duch Święty stąpił na Jezusa. Wstępującego na Niego. Ale chodziło również o to, że Jan mógł to zobaczyć i potwierdzić. Oto Baranek Boży. Mówi, ja Go nie znałem. Ja Go nie znałem. Jan mówi, ja też nie wiedziałem, który to jest. Ale jak do mnie szedł, to mi Bóg powiedział, który to jest. I ja teraz wam to mogę przekazać. Zobaczcie, i ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Ja nie mówię, że ja od początku wiedziałem, tak, kto to jest. Mówi, ja go nie znałem wcześniej, ale on do mnie szedł i Bóg powiedział, ten, na którego Duch... To jest ten. I Jan mówi, ja to zobaczyłem i mówię wam.
Czyli ochrzczenie Jezusa było też związane właśnie ze spoczęciem Ducha Świętego na Jezusie. To było znakiem dla Jana Chrzciciela.
Dokładnie.
Również.
Czyli Jezus się po to ochrzcił, żeby zostać objawiony Izraelowi. Po to się ochrzcił. Po nic więcej.
Janowi również.
No tak, ale Jan był z Izraela. Jan był...
Tak? To jest napisane, że Jan widział już wcześniej. Zanim doszło do wstąpienia Ducha.
Ja go nie znałem, to dlatego przyszedłem, aby było... Jan świadczył, mówiąc, widziałem Ducha wstępującego z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, on chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie. To ten chrzci Duchem Świętym.
Tak, tak.
Czyli dla Jana to było świadectwo. Jan mówi, tak, żeby nie chrzcił.
Ale wcześniej Jezus przychodzi, a Jan mówi, że to ty powinieneś mnie ochrzcić, a nie ten. To on wie już, zanim dojdzie do wstąpienia, Jan wie, kto to jest, a potem jeszcze jest potwierdzenie.
Ale potem ma potwierdzenie, tak, potwierdzenie stuprocentowe.
Bo to jak gdyby on mówił, a na podstawie tylko tego, że on wiedział, to było za mało. Jeszcze Duch i Ojciec
potwierdził się. Tak. To jest ważne, nie? On powiedział innym, że to jest Mesjasz, nie na podstawie tego, co porozmawiał z Jezusem, tylko na podstawie tego świadectwa. Na podstawie tego, że Duch Święty stąpił na Jezusa, to na podstawie tego on powiedział, to jest Baranek Boży. I mówi dalej, a ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. I nazajutrz znowu powiedział, oto Baranek Boży.
I na tym się skończyło jego dzieło. I...
Tak, a tu werset 30 jeszcze istotny, mówiący o Jezusie.
Że pierwszy był niż ja, tak. Tutaj jest też świadectwo, że Jezus jest Bogiem, no, że był przed Janem. A urodził się przecież, został poczęty po nim.
Pierwszy się urodził.
Pierwszy urodził. Tak? Tak. I pierwszy został poczęty w łonie matki. A Jan mówi, a on był przede mną.
Coś innego myślałam.
To na pewno nie miał na myśli fizycznego ciała Jezusa, tylko to, że on jest Bogiem. No. Słuchajcie, trzeci rozdział, 22 do 30 wersetu. Jeszcze nie, jeszcze jest za 15.
46.
Zaczęliśmy 15, dlatego.
To który?
Trzeci rozdział, 22 do 30. Tak?
Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi ludzkiej, tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił Wajnon, blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy.
I czwarty rozdział, pierwszy, drugi, trzeci werset. Pierwszy, trzeci werset.
A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei.
Co tutaj mamy o chrzcie? Jan chrzcił gdzie? W innym miejscu.
Fajno,
blisko sali. Wydaje mi się, że się przemieszczą. I kto do niego przychodzi?
Ludzie.
Tak. I już wiemy, o co chodziło z tym chrztem. Że to był chrzest połączony z opamiętaniem, tak? Dawali się łokcić. To było jeszcze przed tym, jak Jan został wtrącony do więzienia, bo już jak został wtrącony do więzienia, to już z niego nie wyszedł. I wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Tak? Uczniowie Jana o jakim oczyszczeniu mówili? O tym, które Jan mówił. A nauczyciele mówili o obmywaniu. I widocznie był jakiś związek z osobą Jezusa, bo przyszli, bo się dowiedzieli wszyscy, że Jezus też zaczyna chrzcić, tak? Że też chrzci. I teraz przychodzą, mówią, że on więcej chrzci od ciebie. A potem się dowiadujemy, że sam Jezus nie chrzcił, tylko jego uczniowie. I teraz z kontekstu, czy wynika wam, jaki to był chrzest? Duchem Świętym zostali ochrzczeni dopiero w tym świętnicy. No co to był za chrzest?
Ale on w wodzie chrzcił też.
Uczniowie chrzcili. Tu jest napisane, że tak samo on, ty chrzcisz mniej niż oni. Czyli chrzest był ten sam, w wodzie. Jaki to był chrzest? Skoro on mówi, on chrzci więcej od ciebie.
No pół pomieszania.
No, kto jeszcze ma jakieś myśli? Zobaczcie, co jest bardzo ważne. Przyszli do Jana i mówią mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, on chrzci i wszyscy przychodzą do niego. A Jan mówi co? Ja muszę się umniejszać, a on musi się wzrastać. I dalej jest napisane, że uczniowie chrzcili. Jezus sam nie chrzcił. Że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan.
Więcej uczniów. I coraz więcej ludzi szło do Jezusa. I to było związane też z tym chrztem.
Miał dużo uczniów, jest napisane. Ponad 70, potem wielu odeszło od niego, nie? Ale jaki to chrzest był? Jak myślicie? Asia mówi, że to jest chrzest taki jak Jan, czyli chrzest pokuty, tak? To jest ważne. Na co miał przygotować chrzest pokuty?
Na
przyjęcie Mesjasza, tak? I potem na co jeszcze? Czego był Mesjasz posłannikiem? Nowego przymierza. On miał chrzcić Duchem Świętym. Ale kiedy ochrzcił Duchem Świętym? W pięćdziesiątnicę dopiero, tak?
Czyli nie mógł.
To nie był chrzest Duchem Świętym, absolutnie. Nie był to chrzest w imię Jezusa, bo Jezus jeszcze nie zapieczętował nowego przymierza. Jeszcze obowiązywało prawo mojżeszowe, ale co ludzie musieli zrobić? Uwierzyć w Mesjasza. A co trzeba było zrobić, żeby uwierzyć w Mesjasza?
Pamiętać siebie, swoje grzechy.
Tak.
I zacząć być posłuszny.
Zacząć być posłuszny Bogu. Tu nie jest napisane, że to było dokładnie to, co głosił Jan. Tak? Nie jest wprost napisane. Ale z tekstu wynika z dużym prawdopodobieństwem, że chodziło o tę samą formę opamiętania. I robili to, nie Jezus to robił, tylko jego uczniowie. Czyli Jana chrzest, to nie chodzi o to, że tylko Jan miał prawo tak chrzcić. Ale tu chodziło o poselstwo opamiętania się i przyjęcia Mesjasza. I chcili uczniowie Jezusa, a nie sam Jezus. Tu chcił Jan, a miał uczniów, a tu chcili uczniowie, ale nie Jezus. Bo Jezus nigdzie nie jest powiedziane, że miał chrzcić wodą. Jan mówi, jak chrzczę wodą. A on będzie chrzcił Duchem Świętym, a tu chrzczą uczniowie. Żeby zostać uczniem Jezusa, i żeby to należało się najpierw opamiętać, przygotować sobie lud prawy. I Jan to robił, ale widać, że robili to również uczniowie Jezusa. I tu jest to napisane. Więc nie jest to wyłącznie atrybutem Jana, że tylko Jan miał prawo tak chrzcić. Nie, no widzimy, że uczniowie też chrzcili i prawdopodobnie chodziło o to samo. Dlatego, że oni mówią, tu on chrzci więcej niż ty. Czyli jak gdyby porównuje te dwie czynności, mówi tylko oni więcej, bardziej do niego ludzie idą niż do ciebie. A Jan mówi, okej, wszystko gra. Tak ma być. Więc nie chodzi tu o chrzest Duchem Świętym absolutnie, tylko chodzi o zanurzenie w wodzie, tak jak Jan zanurzał. Zapamiętanie się. Więc doszło między uczniami Jana i Żydami do sporu o oczyszczenie. Uczniowie Jana, Jan chrzcił i uczniowie Jezusa też chrzcili. I wszyscy szli gdzie? Najpierw do Jana, potem jak zaczęli chrzcić uczniowie Jezusa, to coraz więcej szło do Jezusa. Zobaczcie, dwóch uczniów Jana poszło od razu za Jezusem. Jak usłyszeli, że to baranek Boży, zostawili Jana i poszli za Jezusem. I Jan się nie zmartwił. O, dwóch uczniów straciłem. Nie, super, tak ma być. Ja po to przyszedłem. Ja po to przyszedłem. Więc widzimy, że chrzcił Jan.
On musi wzrastać, ja zaś stałem.
Chrzcili uczniowie Jezusa, nie sam Jezus. To jest bardzo ważna informacja. I teraz kogo chrzcił? Mieszkańcy okolic, Ainon, Salim i wszyscy znowu Żydzi. Tylko Żydzi. Chrzest Jana dotyczył wyłącznie Żydów. Bo to był lud Boży i jest.
Zobaczcie, czemu Jan chrzcił tego własną wajną. Bo tam było dużo wody. To tak tylko daje mi taki...
I teraz po co? Po co? 26 werset, trzeci rozdział.
Mało wody.
Ciężko
chcieć to ochrzcić.
3,26 zobaczcie. 3,26.
No właśnie.
Po co 3?
Jan miał zaświadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Zobaczcie, 3,28-29.
26.
26, 28, 29. Jan wciąż potwierdza, że to Jezus jest Mesjaszem. Coś się wyłączyło i to chyba u mnie. No. Czy przypadkiem tam coś nie się obciążyło się? Słyszycie mnie? Czy dzisiaj przerwało zupełnie teraz już? Słyszą, okej, okay, dobra, to jedziemy. Jak słyszycie, to dobrze. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, i teraz po co mamy? Aby zaświadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Potem mamy werset 31, zobaczcie, że przyszedł z góry. Że jest Synem Bożym. I że co daje żywot wieczny? 36.
Kto wierzy w Syna?
Wiara w Syna Bożego. Po to się to wszystko działo. Czyli chrzest na odpuszczenie grzechów, chrzest w wodzie, miał za zadanie przygotować Żydów na przyjęcie Mesjasza, uporządkować swoje życie duchowe. Pojednać się z Bogiem. Bo Bóg tak posłał Jana i tak kazał głosić i na podstawie tego usprawiedliwiał. Bo to było Boże polecenie. Chrzest Jana. Dla Żydów. Tak?
Tak.
Jasne. I teraz, czy ten chrzest był, cały czas jest ważny? Czy on jest cały czas potrzebny? Otwieramy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Ostatni fragment.
Uczniowie Jana.
18 rozdział, 25 werset. Nawet od 24, o kim tam mamy, zobaczcie.
A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana.
Dalej.
Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Prystyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i włożyli mu dokładniej drogę pańską.
Przecież on doskonale obeznany był z drogą pańską, ale znał tylko chrzest Jana. Tylko ten chrzest pokuty, który miał przygotować na Mesjasza. On wiedział, że Jezus jest Mesjaszem, bo wykładał to, ale tylko tyle rozumiał. Znał chrzest Jana, znał Jezusa, że jest Mesjaszem, ale nic nie wiedział o Nowym Przymierzu. I oni musieli dokładnie wyłożyć drogę pańską. I zobaczcie, 19 rozdział od 1 do 7. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu i spotkał tam niektórych uczniów. I rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy o Duchu Świętym. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Jana. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem opamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili językami, prorokowali. Było zaś tych wszystkich mężów około 12. I teraz mamy już czas, kiedy Jezus zmartwychwstał, Nowe Przymierze zostało zapieczętowane, stało się ważne, Pięćdziesiątnica, wydarzenia Pięćdziesiątnicy, czyli Duch Święty już został wylany i mamy dwie osoby, kilkanaście osób, które znają chrześcijana, wiedzą o Jezusie, że był Mesjaszem, no bo mają chrześcijana, który głosił to, ale wiecie, ile lat minęło od momentu Pięćdziesiątnicy? 22. To jest w tym momencie, gdzie się tu znajdujemy, to minęło 22 lata od zesłania Ducha Świętego. Trochę czasu minęło. Zakładając nawet, że Apollos ma 40 lat, to w momencie zesłania Ducha Świętego miał 18. Kiedy Jezus zaczął głosić, Jan zaczął chrzcić, miał jeszcze 3 lata mniej. 15. Więc kawał czasu. Ale widzimy co? Że chrzest Jana w tym momencie co? Wystarczający jest?
Nie.
Nie wystarczy być, bo ten chrzest miał tylko doraźny
cel.
Doraźny, przygotować na przyjście Mesjasza. I to mówi Paweł. Jan chrzcił chrztem opamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim. To jest Jezusa. I oni dali się wtedy zanurzyć w imię
Jezusa.
czyli byli ochrzczeni chrztem Janowym, nie wiedzieli nic o Duchu Świętym. Zadziwiające, że nie słyszeli od pięćdziesiątnicy.
A przecież Jan mówił, że on przyjdzie i będzie chrzcił Duchem Świętym.
Więc tak, Duchem ale oni nie słyszeli prawdopodobnie o wydarzeniach pięćdziesiątnicy. Na to wygląda.
W ogóle jakby i nie słyszeli tego, że Jan mówił, aby uwierzyć w tego, który przyjdzie po nim.
Wiesz, to taki fragment jest, żeby więcej nie próbować wyciągnąć niż jest. Nie, ja ten fragment czytałem wiele razy. I wyraźnie widać, że oni są nazwani uczniami. On spotkał uczniów. W kontekście dziejów apostolskich uczniowie odnoszą się do tych, którzy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Natomiast oni nie mieli Ducha Świętego. Nie byli w Nowym Przymierzu, czyli Bóg nie zawarł z nimi Nowego Przymierza. Oni mieli chrześcijana. Zobaczcie, Żydzi uwierzyli w Mesjasza, apostołowie uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, ale co musieli zostać? Ochrzczeni Duchem Świętym. Ludzie się chrzcili chrztem Jana, opamiętywali się, zaczynali postępować jak należy, tak? Ale nie otrzymywali z urzędu. Dopiero pięćdziesiątnica. A oni jak gdyby zatrzymali się na tamtym momencie. I dopiero gdy usłyszeli, co mówi Paweł, że trzeba się ochrzcić w imię Jezusa, tak? Że Jan, że to, co głosił Jan, już minęło. To miało swoje znaczenie, ale teraz trzeba uwierzyć w Pana Jezusa. A on mówi to z jakiej perspektywy? Kiedy Jezus już zmartwychwstał. A nie kiedy jeszcze żył na ziemi i uczniowie Jego chrzcili. Nowe przymierze zostało zapieczętowane krwią ofiary. Chrystus wstąpił do nieba, posłał Ducha Świętego i nastały dni ostateczne. Rozpoczęły się dni ostateczne. I w tym momencie chrzest Jana ma swoje... Trzeba się dalej chrzcić chrztem Jana? Nie. Teraz już chrzest w imię Jezusa. W imię Jezusa. I tu mamy już taki, wiecie, taki pomost do następnego chrztu, do następnej lekcji. Więc zobaczcie. Mamy tak. Apollos i uczniowie w Efezie byli ochrzczeni chrztem Janowym. Nie byli ochrzczeni Duchem Świętym. I nie byli ochrzczeni w imię Jezusa. Nie byli ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Zobaczcie, 19.2 przeczytam wam w Biblii Gdańskiej. Dzieje apostolskie 19.2. Dzieje apostolskie 19.2. Rzekł do nich, Izraeliście wzięli Ducha Świętego uwierzywszy, a oni mu rzekli, owszem, aniśmy słyszeli, że jest Duch Święty. Ale on mówi w kontekście, Izali wzięliście Ducha Świętego? Czyli on mówi, czy zostaliście napełnieni? On mówi, nie słyszeliśmy. Więc to jest bardzo ważne, że dotyczy to znowu kogo? Żydów. Żydów dotyczy. Byli ochrzczeni chrztem Jana, czyli chrztem pokuty. Wiedzieli o Jezusie, ale nie wiedzieli, że trzeba się ochrzcić w Jego imię i nie wiedzieli, że jest chrzest Duch Święty. I dopiero kiedy Paweł to powiedział, o uczniach wiemy, a o w tym Apollosie wiemy, że znał tylko chrześcijana. Więc z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że była z nim podobna sytuacja jak... Tylko tu nie czytamy, że on został ochrzczony Duchem Świętym, że ktoś go ochrzcił. Nie czytamy tego. Czytamy tylko, że wyłożyli mu dokładnie drogę pańską. Ale potem czytamy, że on pojechał z Ewangelią do Koryntian i tam był nauczycielem. Siał tam. Uczył. Apollos podlał. Ja zasiałem, Apollos podlał. Czyli nie mógł być nieochrzczony Duchem Świętym, żeby tam pojechać i być nauczycielem. No musimy po prostu. No nie ma mocnych. No. Tu znał tylko chrześcijana, a potem pojechał szybko jako nauczyciel. No musiało się coś w międzyczasie wydarzyć. Więc to jest bardzo ważne, żeby podsumować teraz to wszystko. Słuchajcie, i wnioski. Jakie wnioski? Co to znaczy, że chrzest Janowy?
Chrzest opamiętania.
Chrzest opamiętania.
Chrzest, który rozpoczął kto głosić?
Jan.
Jan. Ale nie tylko on chrzcił tak. Ale on Jemu Bóg wydał decyzję, idź i tak głoś. Czyli on rozpoczął chrzest Jana, ponieważ on rozpoczął jego głoszenie, tak? Jaki to był chrzest?
W wodzie.
W wodzie, tak. Kogo dotyczył?
Żydów.
Tak, którzy co?
Wyznawani.
Tak.
I pokutowali.
Tak. Chrzest Jana był chrztem opamiętania na odpuszczenie grzechów. Czyli co musiał zrobić człowiek, który się chrzcił? Wyznać swoje grzechy. Pokutować to znaczy opamiętać się. Zmienić myślenie. Czym był chrzest Jana?
Przygotowaniem
na przyjście Mesjasza. I gdzie zapowiedziany już był?
W
Izajaszu. I w Malachiaszu. Tak? Czy chrzest Jana był w czyjeś imię?
Nie.
Nie czytamy tego. Czy wszyscy rozumieli, czym był chrzest Jana? Ten spór, słuchajcie, o czym świadczy.
Że nie rozumieli.
Nie wszyscy rozumieli, o co chodzi.
Myśleli chyba, że tu chodzi o niektórzy przynajmniej zbieranie uczniów, tak? Mm. Bo tak, Janie, oni odchodzą do Jezusa, czy cię to nie trapi troszkę?
Kogo chrzcił Jan? I uczniowie Jezusa.
Żydów, którzy wyznawali grzechy.
Żydów, którzy wyznawali grzechy. Teraz, czy Jan, chrzest Jana, kolidował z prawem mojżeszowym?
No nie.
Do czego motywował?
Do pamiętania, żeby żyć zgodnie z przykazaniami.
Dokładnie. Więc Bóg posłał Jana, żeby on głosił, wróćcie do przestrzegania prawa mojżeszowego. Wróćcie do Pana, bo powrót do Pana wiązał się z jedną rzeczą. Zaczęcie z powrotem przestrzegać prawa Mojżesza. Więc chrzest Jana w niczym nie kolidował z prawem mojżeszowym, chociaż stricte takiego prawa obmywania, takiego chrztu nie było w prawie mojżeszowym. Ale to był nakaz Boży, tak, który miał zmotywować Izraelitów do powrotu do prawa mojżeszowego, tak?
Czyli chrzest Jana nie wynikał z prawa.
No tego nie widać przynajmniej. Tam było obmywanie. I teraz tak. Po co Jezus się ochrzcił?
Aby wypełnić
sprawiedliwość. Co dalej?
Aby został objawiony
Izraelowi.
Na świadectwo Janowi również.
Tak, aby on potwierdził swoim świadectwem.
Aby Ojciec i Duch Święty potwierdzili,
że on jest, kim jest?
Barankiem jest Bożym.
Bożym, który i teraz, grzechy.
Czyli Jan mówił co? Że zbawienie jest w kim?
W Jezusie.
Bo on jest barankiem, ofiarą, która gładzi grzech. Czyli chrzest Jana nie gładził grzechów. Chrzest Jana był doraźnym chrztem pokuty, który miał przygotować Żydów na przyjęcie Mesjasza, a w nim wybawienia. Bo on jest barankiem. I teraz, kiedy uczniowie Jezusa chrzcili, to też nie chrzcili w ramach nowego przymierza, w imię Jezusa. Jezus nie chrzcił sam. Tylko to było dalej to samo, tylko że coraz więcej uczniów Jezus miał. I Jan mówi, to jest normalne. Czy macie jeszcze jakieś wnioski? Czym dzisiaj jest chrzest Jana? Jakie dzisiaj ma znaczenie? Czy dzisiaj chrzest Jana jest cały czas aktualny?
Nie, już nie aktualny, bo by miał doraźny cel na ten czas, żeby wskazać.
I my jesteśmy spodem. My możemy się pokutować tylko wierząc w Jezusa. Dlaczego? Bo nowe przymierze już jest
i o tym świadczą inne miejsca Biblii, które mówią, pamiętajcie się, tak? Uwierzcie, a nie mówią no, o chrzcie Janowym, że macie go przyjąć wpierw.
Prostujcie drogę Pańską, bo to do Żydów było proroctwo, nie do pogan. Tak, tylko Żydów.